Dzień dobry, witam serdecznie na Napisach Końcowych i dzisiaj pomówimy sobie oczywiście o czwartym odcinku Hawkeye'a, odcinku, który zastanawialiśmy się, czy utrzyma dobrą tutaj pasę, czy poziom znoszący zostanie utrzymany po tym lepszym trzecim odcinku. No i bez przedłużania, słuchajcie, jak wyglądają wasze wrażenia po tym nowym odcinku, czy jest coś, co was zaskoczyło, albo rozczarowało, albo cokolwiek, co od razu wam się rzuciło jakoś tutaj w oczy.
Znaczy... Według mnie to nie był tak dobry odcinek jak poprzedni. Dalej jakby na tle dwóch pierwszych to jest zupełnie inna jakość, jakby dalej. Chociażby to, jak są sceny prowadzone, jest znacznie, znacznie lepsze. Dalej, to nie chcę tego powtarzać przy każdym odcinku, bo to już chyba odbębniliśmy, jakby dalej wygląd odcinków, sceny akcji. Już któryś raz może, no już nie oczekuję, że będzie lepiej na tym etapie, tak? To już nie jest coś, co myślisz sobie, że nagle podskoczy jakość, jakby green screen w wielu miejscach jest bardzo widoczny i standard, nic się nie poprawiło pod tym względem. Ten odcinek ma według mnie masę bardzo fajnych scen, bardzo uroczych scen, bardzo fajnie podbudowuje niektóre postaci, ale w porównaniu do poprzedniego wydaje mi się, że tempo troszeczkę jest gorsze. Pod tym względem, że o tyle co w poprzednim już ta intryga mnie nagle złapała, rozmawialiśmy o tym, że jestem w nią wkręcony, tak mam wrażenie, że tutaj znowu na chwilę to odsunęliśmy. Tak jakby było tam taki skok na chwilę, już lecimy, już coś się wyjaśnia i nagle, nie chcę nazywać tego odcinka filerem przy 6 odcinkach, ale mimo wszystko mam wrażenie, że jak na 6-odcinkowy właśnie serial, to znowu zwolniło, kiedy już przyspieszyło. Wydaje mi się, że przez to tempo tego serialu jako całość ogólnie no, traci na tym. Ale jednocześnie ten odcinek miał bardzo dużo fajnych, drobnych elementów.
Kurczę, dla mnie on był chyba najlepszym na razie z tych wszystkich odcinków, bo tutaj w końcu było takie mocne skupienie się na postaciach, w końcu te dali czas, tak jak wcześniej mówiłem, że powinna Kate mieć więcej scen z Clintem, gdzie mogą sobie przysiąść, pogadać i tutaj naprawdę te sceny były mocno takie osobiste, mocno właśnie nacechowane charakterami postaci, które się fajnie zderzają, fajnie się uzupełniają. Ta cała scena w domu, która trwała i trwała i mogłaby jeszcze dłużej trwać, była fantastyczna. Była nawet dla mnie lepsza niż ta rozmowa przez telefon z poprzedniego odcinka, która też była znakomita emocjonalnie. Ale tutaj w końcu ta Hayley Steinfeld mogła zagrać tą Kate, którą chciałem zobaczyć, która właśnie tak fajnie uzupełnia tą... To podejście takie empatyczne, nie? Bo jej zależy na Clincie, fajnie wypytuje go rzeczy, nie? I też reaguje na to w taki sposób bardzo ludzki, ale przy tym no, cały czas jest tą Kate, która tam, czy to w rozmowie z matką, czy też z Clintem, no ma ten taki bardziej zadziorny charakter, nie? I to bardzo fajnie gra. W końcu widzę postać w tej Kate, a nie tylko Hayley, która szuka jakiegoś sposobu, żeby nią być, nie? I to mi się bardzo podobało. I też nie przeszkadzało mi tempo zupełnie, bo właśnie fajnie te wszystkie sceny dialogowe wyglądały, nie? I ta na kanapie w domu Kate i Jack tam był fantastyczny. Szkoda, że go tak mało w tym odcinku było, nie? Ale te rozmowy były super i też nie miałem w ogóle takiego momentu, żebym się nudził, żebym widział, że coś jest niepotrzebne na przykład, bo każda scena jakoś fajnie coś uzupełniała, nie? Nawet jak mamy mieliśmy scenę, gdzie Clint z Kazim są w tym samochodzie, nie? Ona była znakomicie napisana, kurczę, i to była fajna relacja między tymi postaciami, nie? I coś, co by było zbędne w innym momencie, nie? Bo po prostu muszą wrzucić ekspozycję, nie? Bo tam musi wytłumaczyć pewne rzeczy temu, żeby wątek Echo w jakiś sposób rozwinąć, a tutaj tego nie było, nie? To się fajnie uzupełniało właśnie ten serial. Plus ja już w tym momencie nawet nie śledzę tej intrygi, która tam niby jest główna, bo też nie wiem za bardzo, o co w niej chodzi. W tym odcinku się zupełnie wczułem w to właśnie, jak postacie ze sobą rozmawiają, jak reagują, jak się rozwijają, jak te relacje zachodzą. I dopiero ta walka finałowa, o której jeszcze pogadamy, mnie troszkę wybiła z rytmu, bo ona no, była choreograficznie taka sobie i ta postać Jeleny też jej wejście, no nie spodziewałem się, że będzie... Takie na razie mech. Myślałem, że tutaj będzie więcej mięsa w tym. Wiadomo, że będą jeszcze dwa odcinki, nie? I pewnie to poruszą. Ale to jest jedyne, co mi troszkę zgrzytało. Ale tak ten odcinek mi się naprawdę fajnie oglądało. Nadal to nie jest coś, co powiem, że o, najlepsze, że z MCU, nie? Czy coś w tym stylu. Ale to jest coś, co po prostu dobrze się bawiłem.
Jeżeli tylko wtrącę do tego końca, jeśli chodzi o Jelenę. Gdyby to było dobrze choreograficznie zrobione, gdyby tam była jakaś naprawdę super akcja, która byłaby taka, jak pamiętamy... Nawet z Falconem Winter Soldiera, gdy były na tym poziomie i ona weszła z pierdolnięcia, nawet nic nie mówiąc, tak jak nie powiedziała, ale byśmy zapamiętali to jako najlepszą choreograficzną akcję, to byśmy zapamiętali ten moment.
Tak. To wyglądało jak Power Rangers trochę. To wyglądało jak Power Rangers trochę, że każdy czeka na swoją kolej, żeby teraz ja walczę.
No jak w Zero mi się kojarzy. Taki taniec, gdzie każdy tam ma dokładnie moment choreograficzny do wejścia i przez to...
No ja się zgodzę na pewno z tym, że No, intrygi jest bardzo ten odcinek nie rozwinął. Jakby w ogóle zeszło gdzieś tam na trzeci plan i nikogo nie obchodzi.
A w poprzednim już się dzieje. Się zagęszczała.
No, to jest tak, że ten odcinek zupełnie tak daje na wstrzymanie. Tak, dobra, tam, no mamy parę tam odcinków, ale spokojnie. Dajmy tej bohaterom, niech sobie posiedzą, porobią rzeczy. No i fajnie to się ogląda, no jakby to totalnie rozumiem krytykę wszelką tego, wiecie, jak skonstruowany jest ten serial, bo jest strasznie dziwnie skonstruowany, nie? Jakby masz te dwa pierwsze odcinki, które ci rozkładają pionki po planszy, potem ten trzeci, który, gdzie troszkę to się zaczyna zazębiać, no i teraz tak już jest,
znowu wszystko, tak.
Cokolwiek tam dobra,
nie
ten.
Tak, w ogóle myślisz, że ich czas goni, nie? Że tutaj Clint musi tam zdążyć do rodziny, nie? Że wszystko musi trwać, nie? I on ma tam parę godzin, żeby być tam jeden dzień, nie? A tutaj nagle możemy posiedzieć, przeczekamy do jutra.
Ale to jest pewien problem tego serialu, bo on starać się dać ten timer, starać się dać to, że trzeba to szybko załatwić, a jednocześnie niesamowicie się wlecze z tym wszystkim. I jak bardzo lubię te pojedyncze elementy, których pewnie zaraz też Łukasz powie, to jednak to jest taka dziwna konstrukcja, bo jednak... Dziwnie się ogląda, kiedy masz właśnie, okej, dwa pierwsze rozstawienie pionków na planszy, rusza tempo, zwalnia tempo, pewnie w kolejnym piątym znowu ruszy, nie wiem. To
tak, a próbują cały czas ci przypominać, nie, że tam rodzina
już
czeka.
Czas leci, tak, jeden, on już musi
kolejny
wracać.
Dzień minął, no.
No jest ale dziwne.
Poza tym, że aktorzy robią co mogą i wiecie, ten Jeremy Renner robi co może, żeby jak najbardziej mieć tą zbolałą minę tego smutnego psa, to... No to nie czuję za bardzo tego, wiesz, że musi zdążyć, bo to już zaraz, nie?
Później jakby... się tam cały czas mówi, no dobra, to tam no, jutro przyjdzie.
I to wszyscy z takim spacerowym tempem się. Po prostu, wiesz, to jest tak totalnie jakaś tam Australia czy Kanada, gdzie wszyscy mają tak, no dobra, spokojnie, zdążymy wszystko, nie? Tutaj usiądźmy, masz tu swetry, załóż sweter, posiedzimy, pomyślimy, coś tam
się... Nie zdążymy na święta, zrobimy święta po świętach w następnym tygodniu,
nie? Dobrze, no tak. No. A jednocześnie jest cały czas ten jego dramat człowieka, co chce wrócić na święta i to cierpienie i to się gryzie jednak.
No ale no, odhaczając te rzeczy i też dodając jeszcze to, że to by się trochę lepiej oglądało, gdyby właśnie technicznie to było zrobione lepiej, nie? I jakbyś miał ten odcinek, gdzie okej, jakby w którymś momencie bohaterowie sobie dają na wstrzymanie i po prostu mamy chwilę z nimi, ale potem, wiesz, pod koniec masz tą naprawdę efektowną scenę walk, wiesz, cztery osoby i nie wiadomo kto z kim, kto przeciwko komu i wiesz... No to by na pewno działało lepiej, no ale nie działa, bo ta walka też wygląda jak, no, Power Rangers to jest bardzo dobre porównanie. No ale pomijając te rzeczy, nie? No to mówię, te chwile, jak oni tam siedzą w tym domu, to jest strasznie sympatyczne, nie? Przez to, mówię dlatego, że aktorzy są spoko. W ogóle obsada tego serialu jest super, nie? Jakby nawet te pierwsze sceny w domu tej rodziców Kate, znaczy matki Kate, są świetnie zagrane w ogóle, wiesz, to ile Tony Dalton czy Vera Farmiga są na ekranie, a to ile dają w ogóle w tych scenach, to jest nieporównywalne, nie? Kurczę, Vera Farmiga, która, nie wiem, w Conjuring jest tą taką dorany przyłóż po prostu, najbardziej sympatyczną postacią na świecie, tutaj kurwa ja się jej boję trochę, bo, nie wiem do końca, czy ta postać się okaże, że pozytywna czy negatywna,
ale wciska w tym momencie.
Ale widzisz, że jest w niej coś takiego, że zrobić cokolwiek będzie musiała, nie? I jakby czujesz to od razu, że...
Ale żeby ochronić córkę jednocześnie.
Tak, ale słuchaj, jak ona odchodzi na osobność z hokejem i zaczyna wiesz, mówić, słuchaj Clint, nie? Tutaj nie mogę stracić córki, tak? To wiesz, reakcja Clinta jest zdecydowanie zbyt spokojna, jak
to jest typ, który leciał z rękawicą nieskończoności, żeby dorzucić ją w odpowiednie miejsce, jak go armię tych potworów goniły i Thanos, myślę, że to było bardziej niepokojące.
No nie wiem, ja no to jego tak proszę pani też nie wyglądało na super, super ten, super spokojny, no ale mimo wszystko, wow, robiło to wrażenie. No wiadomo, Tony Dalton świetny, zawsze znowu mam nadzieję, że go będzie więcej w tych dwóch ostatnich odcinkach.
No Jezu, ale... Jak on powiedział, że dziękuję za uratowanie świata Hokejowi, to jest...
I się uśmiecha, ale to jest tak piękne w ogóle, ten moment,
jak on... szczerze mówi.
Jeszcze tak szczerze siedzi i tak no... Gwiazda przy stole, tak może głupio, ale tak powiem. Tak,
no. No, ale mamy jeszcze przecież te absolutnie fenomenalne sceny, jak wiecie, jak z rodziny Adamsów, z tańcem. I widzisz, zresztą Hailee Steinfeld, która też no, jest bardzo dobrą aktorką, widzisz, jak ona patrzy na nich i chyba po raz pierwszy łapie, że jej matka faktycznie jest szczęśliwa z tym typem i że ona to chyba to zaczyna rozumieć, scena. O co chodzi. No i to jest fantastyczna scena, nie? Rozumiem, jakby łapiesz tylko na podstawie tutaj mimiki bohaterki, wiesz, jaka jest relacja między tą trójką w zasadzie, między ludźmi w tej rodzinie, nie?
Szczególnie, jak przez dwa pierwsze odcinki przede wszystkim Jack był ci ustawiany jako ten villain kręcący wąsem dupek, który sobie owinął wokół matkę, która jest głupia, że na takiego typa leci i może robi to, bo nie wiem, pieniądze są potrzebne i dla rodziny i tak dalej. I to jest ten kliszej, który jest totalnie tragiczny. I uwielbiam tę scenę, bo ona tak to przebija, tak po prostu bam! I widzisz w pewnym momencie, że gość z całym tym swoim penaż, który ma, jest w sumie też całkiem czerwiący i całkiem taki uroczy w tej relacji, nie? I ja lubię takie bardzo sceny.
Ciekawiło mnie tylko to, że Clintowi udało się odzyskać ten miecz. Zakładam, że Jack mu pozwoli wziąć ten miecz. Nie sądzę, żeby to się udało od tak po prostu. Ale
ja
może...
mam dalej teorię, że oni się znają, bo jest
udawali,
zegarek.
Że się nie znają?
Co?
Udawali, że się nie znają?
Właśnie ja mam dalej taką teorię, dlatego że jest ten zegarek i on ma być tropem do kogoś, kto jest undercover. Ja tak to zrozumiem. To jest informacja, albo był undercover, albo jest, albo był. Idea jest taka, jak Clint powiedział, że jeżeli ktoś dostanie informacje, które są przy tym zegarku, to życie tej osoby będzie skończone. Wiem, że są plotki, że może chodzić o jego żonę na przykład, tylko że to mi nie pasuje, bo już koło tego zegarka już na kartce jego rodzina była rozpisana. Czy to znaczy, ktoś już wyciągnął informacje z tego zegarka? Może. Ale może chodzić o to, że to jest cały czas inna osoba, z którą ten...
Ale wiesz co, ale to było troszkę dziwne, jakby przy Kate mówił, nie, że Jack jest tym gościem, który tam stoi za tą organizacją przestępczą. Przecież Kate by nie narażał
tak,
w taki sposób.
To prawda, że to jest dziwne, ale z drugiej strony masz tam... Cały czas zastanawiam się, kto miałby być tą osobą, którą on chroni razem z tym zegarkiem. Tak jak mówię, to może chodzić o jego rodzinę i wtedy to byłoby po prostu spójne, tylko... Jakoś cały czas tego do końca nie widzę, bo jakby w momencie, w którym by się okazało, że nie wiem, jego żona była agentką czy coś takiego, wiesz, on też jest agentem. Jakby to jest tak, że jakby jeżeli ktoś na niego trafi, to jego rodzina też będzie zagrożona. To nie tak, że jak on przyjechał do Nowego Jorku ze swoimi dziećmi, to się ukrywali czy coś w tym rodzaju. Więc ciężko mi wierzyć, że chodzi o ochronę jego żony. Jasne, to może być nowa postać, której jeszcze nigdy nie widzieliśmy, ale to może być jeszcze ktoś inny.
No, a później mamy te sceny z Clintem i Kate już w domu, które no też są na pewno fantastyczne i też jak dla mnie, no wreszcie mamy te postacie, wreszcie no mają czas dla siebie, nie? I ta relacja między nimi ma czas wybrzmieć. Zresztą cały ten wątek z Clintem, który orientuje się, że nie chce narażać Kate, jest to też, no widzimy, całkiem nieźle, że współpracuje z tą partnerką i tak dalej, ale z drugiej strony nie chce jej narażać i tak dalej. No to wszystko nie jest, wiadomo, że to nie jest specjalnie skomplikowane, ale działa, nie? I mam wrażenie, że Jeremy Renner jest zupełnie osobą do grania takiej postaci, która, wiecie, ma złote serce, ale jednocześnie jest taki, no, szorstki i tak dalej. To działa i to się bardzo fajnie oglądało, tym bardziej, że sporo jest takich małych momentów w tym montażu, powiedzmy, które działały, ten motyw z rysowaniem na plakacie, na tej ramie w zasadzie, antyramie.
Literalny. Czy nawet rzucanie tym jak...
O, najlepsze.
Rzucanie monetą, no właśnie. Rzucanie monetą. To jest
10 minut spędziłem, zatrzymałem odcinek i psz, da się, ale nie aż tak dobrze.
I to mi przypomina w ogóle ten motyw z Clintem, który rzuca tą monetą. Przypomniałem cały czas o tym, że jak na serial, gdzie mamy dwóch Hawkeye'ów, strasznie małe strzelania z łuku w tym serialu. Jakby mieliśmy okej, trochę tego w poprzednim odcinku, ale to było na zasadzie no takim trochę akcji, ale trochę komedii, żeby to było atrakcyjne i tak dalej.
Ale w ogóle dostałeś najlepsze sceny akcji, dopiero jak Clint wziął łuk do ręki, nie? Tak. To było jedne coś fajnego związanego z akcją.
No wcześniej w tym odcinku, no była ta scena w tym hangarze, nie? Jak Clint tam strzelał. I to było faktycznie, to było coś, na co trochę liczyłem, szczerze mówiąc, w tym serialu. Natomiast cały czas tego nie ma, nie? Jak już się biją, to się po prostu biją po mordach, no. Tak. Nikt nie używa tych łuków. No okej, okay, Katie się trochę postrzelała, ale to też nie tak, żeby to robiło jakieś wrażenie. Więc no może to, że zostawią sobie na finał czy coś, ale przypomniałem się, że no kurczę, Co jak co, ale Cleaner jest generalnie dosyć celny i generalnie potrafi rzucić rzeczą w taki sposób,
tak,
żeby
będzie właśnie robił
tam,
jak Bullseye.
Tak, że jak Bullseye będzie robił, nie? Że jak pokazali, to w ogóle myślałem, że jeszcze Baczechowa, jak pokazali, że robi te sztuczki z tą monetą, tak, i ją rzuca, to pokażą później, że
może jeszcze
to
będzie,
nie? No jeszcze może być, ale myślałem, że to już w tym odcinku, nie? To jak Szczerbaczechowa, jak coś pokażą na początku, to niech to wybuchnie na koniec, nie?
Ja bym chciał, żeby był motyw z komiksu, już nie pamiętam którego, gdzie oni gdzieś wpadli do jakiegoś mieszkania Clint i Kay i grali na konsoli. I grali w coś i byli z tym zajebiści. I ktoś nam ich pyta, jak jesteście tacy dobrzy? A oni mówią, że jest eye-hand coordination. I po prostu jak grają na padzie, to idealne mają koordynację do wzroku i rąk przez te wszystkie manewry. I tutaj, jeśli chodzi o ten moment, podoba mi się to ogólnie, jak Clint nie chce dusić marzeń Kate i to, że Kate jakby domyśliła się, że on jest Roninem i tak dalej, nie było... Podoba mi się, że nie robi z tego wielkiej dramy, że jakby on to było się do myślenia i to po prostu wybrzmiało, to nie było jakiś tego... Podoba mi się ten cały czas bagaż Nataszy, który za tym idzie, czyli ten motyw, jak on mówi, że jego ulubiony strzał, ten, którego nie oddał, czyli to, że w sumie miał zabić Nataszę, ale...
Jezu, ja się bałem, że on w ogóle powie coś w stylu, każdy strzał, którego nie oddaje, jest najlepszym strzałem
w moim życiu. To byłoby strasznie badalne, ale ten jeden jakby, tak, to działało.
Ten jeden, okej, dobra, no tak.
Nie, każdy jest, to byłoby tak straszne, znałeś się.
Wiesz co, no bądźmy szczerzy, jest masa w tym odcinku szczególnie takich momentów, które gdyby nie to, że mamy sporo sympatii do tych aktorów i oni umieją sprzedać, to te linijki byłyby mocno cheesy, no. I te paralele tutaj są takie bardzo no takie basicowe mocno, nie? Typu, o, Kate spadła, to tak jak Natasza spadała, więc teraz Clintowi będzie bardziej smutno.
Ja w ogóle nie lubię tej końcówki. Ja nie lubię jej prawie na każdym poziomie. Jest gówniana scena akcji, to standardowo. Ale ja nie lubię jej praktycznie od samego początku, bo masz moment, w którym siedzą na dachu, Clint mówi, ja pójdę i Kate oczywiście idzie sama. Nie wiem, znowu, już je ulubiłem.
Ja nie załapałem tego, czemu ona poszła sama.
No właśnie
sama,
o to
coś mówi, że ona jakoś to wytłumaczyła, ale nie załapałem.
Że, dlatego, że, ale... że mnie, że ja myśl, ty masz większą cierpliwość, żeby siedzieć i patrzeć. I ja myślę, tak siedzę, już ją polubiłem. Już lubiłem Kate do tego momentu i ona nagle robi coś takiego strasznie głupiego.
Ale
potem idzie do tego, no...
To jest w ogóle, nie łączy z poprzednimi odcinkami, bo przecież popełniła błąd, jak się wyrypała tego hangaru.
Dokładnie.
I mówi, dobra, nauczyła się czegoś, nie będzie działała sama, będą mieli skoordynowaną akcję, razem to zrobią.
Ale to nie koniec głupot. Ona tam idzie, chodzi do tego pomieszczenia z tym dziadkiem, tam mu gada o tych Avengers i tak dalej. To nie jest śmieszne. To jest żenujące i to na każdym poziomie. To jest taki moment, w którym ja nie mogę na nią patrzeć. A już ją lubiłem. Po czym wchodzi do mieszkania i teraz przypomnę, czym zajmuje się matka Kate, czym zajmuje się ich firma? Kate wie to na tyle dobrze, że potrafi, dostaje się do jej komputera, namierza ludzi przez GPS i tak dalej, ochroniarsków i dalej. Kate chodzi do pomieszczenia, co to za dwie migające rzeczy na górze? Siedzisz tak, naprawdę, mogli chociaż tą jedną rzecz skojarzyć, tą jedną rzecz jej dać, że ej, Clint, tu są naprawdę zaawansowane systemy ochronne, moja firma mojej matki ma kilka takich dosłownie, a one są naprawdę zaawansowane. Ale nie, musieli jej to wywalić. Tą jedną rzecz, którą mogła umieć ze względu na to, czym się zajmuje ich firma, ona nie ma pojęcia, co tam się dzieje. Po prostu nie ma. Wchodzi, nie wiem, o co chodzi. Ja nie znoszę tego. Wszystkiego, co jest właśnie spadająca Kate, łapiący ją Clint. Od momentu, jak oni idą na ten dach, ja nie znoszę tego odcinka dalej. Po prostu tam
ogóle,
nic nie działa.
Ale wiesz, w ogóle jak mieliśmy tego Clinta, że on się nie zainteresował, kto mógł zapieprzyć ten zegarek, że wiesz, że to, tak
w
było jakby jakaś przypadkowa...
Obchodzi,
tak, ale wiesz, to było tak jakby jakaś przypadkowa osoba go znalazła i go zostawiła po prostu w domu, nie? To przecież, kurczę, no to był zegarek z tego Compound Avengers, nie? Z tego jego środka całego. To no, jednak wiesz, nie trafi do ręki jakiegoś zupełnie randoma czy kogoś, nie? To jednak ktoś, kto ma jakieś zaplecze, żeby go zdobyć, nie? Nic z tym nie było związane.
Tam nic nie działa. To bohaterowie zachowują się jak debile. Masz ten typowy moment, kiedy Maja wpada, w ogóle też zjeżdża na tej linii nagle, bo tak, chociaż oni tam są i ma przewagę. Jest ten typowy CW motyw, że bohaterowie wymieniają parę ciosów i nagle jeden bohater stwierdza, wychodzę.
To na razie.
Na razie nie wybiega.
Wiesz, każdy dostawał to... od Jeleny tym teaserem, nie? Że nie. Upadał, zdejmował sobie to przez chwilkę, żeby to, bo to nie była jego scena. Reszta walczyła, tak. Tu się szarpał i wracam do gry, nie?
A potem patrzyła, nie, ja więcej nie chcę, wychodzę i wychodzi.
Tak, masz dokładnie, że tu się kończy moja scena, nie? I Maja w nogi, nie? Tutaj się kończy moja scena, Jelena w nogi.
Mówię, mogę mówić dużo dobrego o wszystkich scenach, które były do tej pory, ale wszystko tutaj jest tak chujowe po prostu, co tutaj się dzieje.
Nie wiem, czemu Jelena uciekła, nie? Ona jest
przecież... Nagle uciekła, bo tak, chociaż mogła, ona wpadła tu i mogła z nimi walczyć i tak dalej. Czemu Maja uciekła? Czemu?
Tak, wiesz, ja myślę,
co że... Co
wiesz, Maja, dobra, jeszcze, ale Jelena, ja myślę, że to się skończy właśnie jakimś cliffhangerem, że będzie konfrontacja, nie? Że kim jesteś, coś takiego. Nie
musiała skoczyć kul na linię. O, to poleciała, żeby zrobić, wiesz.
Ale teraz ja czekam tak, że ona, nie wiem, jak w Jakuzie, jak ten jego przeciwnik z Jakuzy z gier będzie z jakichś śmietników wyskakiwać nagle, wiesz, w przypadkowych momentach. Nie, haha, mam cię, Clint, teraz. Ja nie wiedziałem, że tu będę, nie?
Nie, no, po prostu uciekła się przegrupować, no,
bo...
Samotnie się przegrupować.
Bo jej pistolet wyrzucili, a jak wiemy, że jak Black Widow straci swój pistolet, to musi uciekać. Takie są zasady.
Bo już dostała tę scenę, w której Kate mogła do niej strzelić, ale do niej nie strzeliła. Tak jak Clint mógł strzelić do Nataszy, a nie strzelił. I teraz tak. Kate będzie
ta
pewnie...
Ta parola była tak trudna do złapania.
Pewnie Kate teraz i Jelena będą najlepszymi przyjaciółkami na całym świecie.
Nie, ten finał był tak clumsy. Szczególnie
wszystko, wszystko od wejścia do klatki, od przechodzenia po tym mieszkaniu, tym, że akurat to też jest takie głupie. Masz ten zegarek i obok notes tuż koło tego zegarka i na notesie takimi wywalonymi literami ogromnymi, Clint, jego żona, dziecko, lat 12. Wiesz, kto to zapisał? Kto to zapisał i tam położył?
No, tak walają się po mieszkaniu, takie zamordować tego i tego.
Dokładnie, nie. Jak sobie myślisz.
Kingpin, takie wielkie zdjęcie Denofrio powinno być na ścianie. Jak ten w 365 dni, ten z tygrysem Denofrio na ścianie.
Mówię, to wszystko było tak bardzo z dupy. Ja nie wiem, kto to napisał, kto to... Nic tam nie działało.
Jezu, mnie najbardziej... Mnie trochę zbiło z tropu ten moment, jak Kate wisi na tej linie i Clint ma... Ja tam krzyczał, no wciągnij mnie!
A on zaczął ciąć linę, ja mówię, pojebało.
Ja myślałem, że kurwa łobetnie tą liną, tam zleci w ogóle ten...
I ci się rozwali, ale
nie to, że ona właśnie leci kawałek i zatrzymuje się na tych światełkach. Mówię, kurwa, każdy, kto widział filmy z Jackie Chanem, wie, że kurwa, że tak się nie dzieje w rzeczywistości. W rzeczywistości wpadasz, kurwa, w te lampki, one zaczynają, kurwa, się zrywać, rażą cię prądem i, kurwa, idziesz do szpitala, no. Tak. Ale w MCU na szczęście nie działają te same zasady.
W napisach końcowych Jackie Chanem później widzisz, jak on tam szkle, wiesz.
To była jego najgorsza kontuzja wtedy, jak wpadł przez te lampki właśnie, nie?
I jeszcze, znowu, ta scena jest... Ona, gdyby ona coś wnosiła, ale ona była tylko po to, żeby pokazać, patrz, kiedyś tak wisiała Natasza. Bo ta scena nic nie wnosi, bo jak Kate spada, ona chwilę biega po schodach na górę i już tam jest.
Ona też była po to, żeby że oni potrafili pokazać, jak są cztery osoby, wiesz, razem walczą i cały czas ktoś musiał właśnie ktoś być musiał wyeliminowany.
Wiesz, gdyby to wyeliminowało Kate z walki, gdyby ona się na przykład mocno poturbowała po tej walce i Clint by potem uznał, że jest nie tylko ta Black Widow na ściga, ale jeszcze jesteś mocno
poturbowana. Jeszcze jest Vera Farmiga, która może...
Jeszcze twoja matka mnie zajebie, jak się zobaczy. To generalnie... Ale nie, ona spada na ulicę po to, żeby 5 sekund... Mało tego, masz wrażenie, że ona jak Flash po tych schodach biegła, bo tam się nic na górze nie stało. Zwróćcie uwagi, że jak jest przejście do kolejnej sceny, jak oni się szarpią o tym dachu, to ona już biega przez te drzwi. Dokładnie sekundę po tym, jak spadła.
To powinno być jak Super Smash Bros., że coś wylatuje, wiesz, coś się pojawia. A później powinni jeszcze inne postacie skakiwać. Nie grają najwięcej jeszcze tak. Graczy, nie? Na przykład ten.
Nagle Denofrio wpada tutaj, co tu się dzieje? To mój interes,
ja
nie? Wlatuje.
Ja spałem, nie? I nagle
Jack wlatuje na linię, mieczem kogoś tnie.
Vera Farmiga, nie? Piotr Adamczyk, bo jeszcze nie było w tym odcinku, nie?
Tak, podjeżdżają dresy wszystkie, nagle Charlie Cox leci, nie wiadomo skąd tu jest.
What the kurwa się dzieje tutaj, nie?
Także tak, to była najgorsza.
Jeszcze w samym finale mamy Edward Cullen moment, kiedy Clint musi powiedzieć Kate, nie byliśmy jego partnerami, nie chcę z tobą współpracować, idź sobie, nie? To jest dokładnie to samo, co robi Edward w drugiej części Zmierzchu do Belli, żeby ją chronić. To znaczy, tak samo tutaj.
To nie jest tak, że to na papierze nie działa. To jest po tym, jak bardzo clumsy było wszystko do tej pory, to wychodzi chujowo, to prawda. Ale jakby właśnie na przykład Kate spadła i się poobijała konkretnie i Clint zobaczyłby tą Kate, która pewnie zaraz powinna w gips trafić, a jednocześnie zdaje sobie sprawę, że ściga go jedna z wdów, to widzi, jak bardzo shit got serious, jak bardzo się zapędzili, coś by się z tego stało. Ale ponieważ miałeś wrażenie tych Power Rangers, nie czułeś tam stawki, to Kate trzymała Jelenę na muszce, że tak powiem, to spadła po lampkach i za chwilę biegła po schodach. I wiesz, to było takie absurdalnie głupie wszystko, co się tu działo, to ja w ogóle nie poczułem tej stawki, że nagle shit got serious i faktycznie Clint powinien już odesłać Kate do domu, nie? Jakby na papierze...
No, cały to... czas to działo się to samo, co do tej pory.
O to chodzi. Jakby na papierze ja rozumiem, że to się da dobrze napisać, gdyby Jelena weszła, gdyby ona ich rozpierdoliła tak, że Clint by ledwo uszedł z życiem. Mm. Jakby zrozumiał, że to jest poziom wyżej. Na papierze to naprawdę może wybrzmieć, ale nie działało przez to, jak to wszystko było zrobione. I masz tą typową głupią scenę, nie jesteśmy partnerami. I wiadomo, że Kate to oleje i...
Tak, bo no przede wszystkim to komicznie wyglądało, zbyt komicznie, nie? I tak, ciężko się to oglądało. Szczególnie, że to odstawało zupełnie od tego klimatu, który miała pierwsza część tego odcinka, nie? Który zupełnie coś innego ci zapowiadał. Tak. I wtedy wchodzi ta scena akcji, nie, to nie działa zupełnie. Mam nadzieję, że te następne już będą skupione na bohaterach i... Ale nie, ale i tak będą musieli robić te sceny akcji, bo bez tego...
Muszą...
No ale właśnie to jest taki problem z tym tonem tego serialu, bo on póki on jest takim głupim, ciepłym swetrem, który no, jest taki brzydki, ciepły sweter świąteczny, no to jest spoko, no oglądasz sobie bohaterów, jak sobie siedzą w tym domu i wiesz, i wtedy nawet jesteś w stanie kupić, nie wiem, że temu bohaterowi jest przykro, a ten znowu ma wyrzuty sumienia i tak dalej, no bo to działa, no bo ci bohaterowie to sprzedają, atmosfera jest taka no emocjonalna i tak dalej, ale w momencie, w którym ten serial znowu próbuje być, wiecie, Civil War, no to już to nie działa, nie? Czy to Winter Soldierem, czy czymś takim. Bo ani sceny akcji nie dostarczają, nie są na tyle intensywne, na tyle, wiecie, dynamiczne, żeby to oglądać w napięciu w ogóle. Ani stawki tutaj za bardzo nie czuć, ani nie czuć takiej atmosfery, wiecie, tej takiego zagrożenia, które nie wiem, Winter Soldierze działała, nie? Że coś się dzieje, tak? Że masz gdzieś wroga tutaj,
masz Johna Walkera, jest... który nagle dekapituje praktycznie typa na rynku i nagle i my jesteś wtedy przerażony tym, co się stało.
Umówmy się, bo postacie nie są specjalnie skomplikowane, nie? No Hawkeye nie jest specjalnie skomplikowaną postacią. To nie są, no nie ma co tego porównywać, wiecie, do Falcona i Winter Soldiera, gdzie ja wiem, że to nie są, to nie są, nie wiem, też jakaś ekstraklasa pisania scenariusza, ale kurczę, no tam postacie jednak miały dużo, dużo więcej za nimi stało, nie? Jednak miały wątki, miały problemy, które były zarówno właściwe dla nich, ale też niekiedy bardziej uniwersalne. A tutaj, no Hawkeye chce wrócić do rodziny i też trochę mu nieswoje się czuje z tym, że ludzie go rozpoznają i to jakby w sumie tyle, nie? No, Kate, no w sumie nie wiadomo za bardzo, o co jej chodzi, poza tym, że
sobie superbohaterką,
ale to co więcej o niej powiesz? No nic więcej o niej powiesz, więc czy warto się tutaj silić na coś więcej? Mogli po prostu, bardziej, że jeszcze ten serial, wiecie, wychodzi w tym świątecznym okresie, mogli zrobić z niego taką po prostu ciepłą, świąteczną kruchę, która się kończy tym, że wszyscy siadają do świątecznej kolacji i tyle, nie? I tak, nikt by nie narzekał.
Dlatego dużo lepiej...
No tutaj jest w ogóle też przede wszystkim za dużo tych grzybów w barszczu, nie? Że mamy dostać jeszcze... Wszyscy oczekują, no Kingpin ma wejść, nie? No nie wrzucisz go tak, żeby wszedł na sekundę czy coś,
ale
nie?
To ma być ten Kingpin, który jeszcze rozwalał drzwiami głowę typowi, bo...
Nie, no to wiemy, że to nie będzie ten Kingpin, nie? Będzie troszkę zmieniony, ale wiesz, ale on musi dostać swoje miejsce w tym serialu, nie? No ten serial to jest też backdoor pilot do serialu z Echo, nie? Ona też musi mieć swoje miejsce, dlatego jej tyle pokazują, nie? I gdzieś te postaci się gubią i musisz jeszcze coś o Jacku więcej powiedzieć. O matce tej Kate.
A jednocześnie ten serial idzie tak wolno, jakby w ogóle ich to nie obchodziło, jakby mieli na to wywalone.
Tak.
I dlatego dużo lepiej według mnie jednak działał trzeci odcinek, jeśli chodzi o zagrożenie, bo zagrożeniem była banda drechów i oni idealnie pasowali do tego tonu. I dlatego jak Hawkeye walczył z nimi, pływając w kulkach tych, wyskakując strzałami, waląc... To jest ten odcinek, w którym nawet Kate morduje ludzi strzałą wybuchową, ale kupiłbyś to, jakby wyskoczyli osmaleni z tego samochodu, nie? Bo to jest Adamczyk, który się dopiero co palił i gadał Imagine Dragons. I dlatego, gdyby to zostawili na poziomie właśnie takiej sympatycznej, świątecznej rozpierduchy, gdzie te drechy jak najbardziej pasują i te wszystkie suka i ta cała, wiesz, gonitwa z nimi, wielka strzała spadająca z nieba i rozwalająca im samochód. To było takie goofy, nie? To było wszystko takie... I to... Czułem tę spójność tego tonu i dlatego trzeci odcinek zawsze uważam, że był najlepszy, bo on był naprawdę spójny. A czwarty ma ten problem, że masz tą właśnie ciepłą kluchę, jest swetry, jest fajnie... Ale nie, dramat człowieka w tym momencie wbija. I on wchodzi tak, jak w trzecim masz ten wątek z niesłyszeniem i rozmową z synem, to kupujesz to, bo to jest dalej ten rodzinny motyw, ale tutaj nagle to już jest, nie, nagle stawka urosła, ale gdzie ona urosła? Ale nie, bo tutaj musisz uważać, bo musisz odejść, bo nie jesteśmy partnerami. I dlatego mówię, trzeci... Gdyby to była dalej wesoła strzelanina z drechami, to by lepiej działało.
Tylko wiesz, to też nadal sama końcówka, nie? Bo jeśli chodzi o te poważniejsze rzeczy, na przykład ja bardzo lubię tą rozmowę o roninowaniu, o tym, co
tak,
Clint czuł, nie? I w końcu tak jak wcześniej z Łukaszem gadaliśmy jeszcze, nie? Że za bardzo, wiesz, ciężko jeszcze załapać, czemu Clint aż tak to w nim siedzi, że on jednak był trenowany na zabójcę, nie? I on robił takie rzeczy, a tutaj tłumaczy, nie? Że no kurczę, byłem bronią, nie? Że Kate mówi, że widzę w tobie bohatera, że jesteś bohaterem, a on nie, on był zawsze, był tą bronią, którą ktoś musiał nacelować w jakieś miejsce, nie? I że później za bardzo się w to, wiesz, za bardzo w to wsiągł, nie? Że to było jego jedynym celem. I rozumiesz to.
To jest super, dlatego że do tego nie potrzebujesz budżetu, choreografii i nie wiadomo czego. I dlatego jeżeli przechodzimy na ich te poważne, trudne dylematy, to możesz to, aktorzy ci to sprzedadzą. Mhm. Nie? Oni mają taki warsztat, że mogą siedzieć w kuchni i ci to sprzedać na fotelach, w brzydkich swetrach i to kupisz. Problem jest taki, że kiedy chcesz te dramaty przenieść na to, że pokażesz, że stawka wzrosła przez akcję, mm-hmm. no to się rozpierdala kompletnie.
Tak, o tym mówię, że właśnie, że finał to bombarduje to, co było wcześniej, nieco bardzo fajny sposób przedstawiło, czemu tutaj jest problem, nie? Czemu Clint masz takie parcie, żeby rozwiązać to, nie? Żeby zagarnąć z powrotem do siebie wszystko, co jest Ronina.
Paradoksalnie, gdybyśmy nie mieli walki z Jeleną, a Clint wyniuchałby, że wdowa za nimi jakaś idzie i wtedy by powiedział Kate, idź do domu, stawka tu urosła, nie ma problemu. Ja bym dużo bardziej kupił to, że Clint się boi nadchodzącej zabójczyni na niego, niż po tej...
Wiesz, mogliby nawet tak zrobić, że on właśnie wysłał Kate do domu, ma konfrontację sam na sam z Jeleną, przegrywa i wtedy na przykład Kate go ratuje, nie? I udowadnia, wiesz,
że... Znaczy dalej nie wierzę, że ta akcja byłaby pokazana tak, żebym to kupił.
Nie, też, ale to już by było na 3 osoby, nie? Już nie musiał chociaż, tam eko ładować, nie musiałbyś mieć tego dachu, tyle. Tego spadania, wchodzenia, znowu, nie?
Znaczy, ale mówię, gdyby właśnie... Ten serial działa dobrze, kiedy się nic nie dzieje w nim, kiedy postacie siedzą w fotelach i gadają, bo tych aktorów można oglądać cały dzień. Mhm. Jak mówią, jak nagle on wchodzi w ruch i chce ci powiedzieć coś przez akcję, przez ruch, przez to, że patrz, nie widzisz, Kate, co tu się właśnie stało, musisz iść do domu przez to, co się właśnie stało, ale nic się nie stało.
No. To jeszcze z dobrych rzeczy. Podobał mi się bardzo wątek z odzyskiwaniem strzał, tych strzał specjalnych. To było super, że widać, że bez tego Starka... Tak, ale bez... Ta torba spłonie. Bo będą musieli odkupić, to będzie dramat, ale to jest super, że właśnie bez tego Starka i bez takiego gadżetu, wiesz, on musi o każdą walczyć, nie? Jak coś tam na policji zostało gdzieś tam w posterunku, trzeba to odzyskać, nie? To musi
nie ma więcej.
Nie ma więcej, nie? To jest super wątek, nie? W ogóle całe to bratanie się z tymi larpowcami i to jest super w ogóle też, jak delikatnie jest nakreślone to, jakie podejście zmieniło Clinta do tych ludzi zajmujących się larpem, nie? I jak, że to są przyjaciele, nie? Że musimy tam do nich iść. To było super, nie? I cała ta scena w domu też była bardzo fajna i taka delikatna. I też to się, wiesz, rozwijało postacie, nie? I relacje między nimi. I to było fajne. Nie było żadnych walk, żadnych pierdół, żadnych, to wiesz, dymy, lustra, żeby ci tam, wiesz, mieszać w głowie. Tylko dostałeś aktorów, którzy aktorzą, nie? To, co powinni robić. To było super.
No, ja jestem fanem specjalnego wątku z leperami, ale rozumiem, że trzeba wyjaśnić, skąd Clint dostanie ten nowy brzydki kostium, więc...
No tak, bo oni mu tam teraz siedzą i szyją przecież.
No, no ale hej, nie będzie miał maski z skrzydłami czy czymś. No ja cały czas, Jezu, cały czas trudno sobie wyobrazić Kingpina obok tego Jacka i wiecie, i Tomasa i tak dalej. Jakoś mi w ogóle nie pasuje. Wiecie, no jednak te seriale Netflixa miały zupełnie inny ton. Tam się pojawiał Terk, który był tym comic reliefem łączącym różne seriale. To on się wydawał w ogóle z innej bajki trochę.
I on trzymał się z daleka od Fiska w miarę. On był tym typem, który z Wesleyem jak już gadał i to tak najbliżej, nie? Jak sobie myślisz o kimkolwiek, kto miałby się koło Fiska pojawić.
No ale znowu, no z drugiej strony... Patrząc po tym serialu, czy to będzie aż takie dziwne, jak nagle pojawi się, wiecie, intensywny Kingpin, który jest totalnie na serio, a z drugiej strony mamy te wszystkie goofy rzeczy i Piotra Adamczyka i tak dalej. No nie, w sumie, no tak to wygląda do tej pory, nie? Więc no może zobaczymy. No też właśnie pytanie, na ile zmodyfikują, powiedzmy, tego, tą postać, żeby pasowała tutaj do w ogóle do MCU, nie? No bo myślę, to nie tylko ten jeden serial ma trochę luźniejszy ton.
No tak, jak sobie nagle przypomnisz, jak wyglądał finał trzeciego sezonu Daredevila, zakrwawiony.
Wszyscy
ten...
To zakrwawione ryje, pięści, te krzyczenie do siebie po prostu, te łamanie kręgosłupa bullseye'owi, no. Że on mu kręgosłup złamał.
Ale jest to tyle, wiecie, też przy okazji o tyle smutne, że no ten, pamiętam jak wyszedł pierwszy sezon Daredevila i na wszystkich wrażenie zrobiło właśnie to, że wow, poświęca się tyle czasu tej akcji, nie? I tam może pokazuje się, jak faktycznie się biją po ryjach, że to faktycznie boli i tak dalej. W Hawkeye'u też mamy ten motyw, że no ten biedny, zobolały Hawkeye musi chodzić i tam okładać się tym, tą pulpą z mango i w paczce i tak dalej. Ale jednocześnie no to widać, że to jest dużo bardziej kreskówkowe no, i takie no...
Z tym problem polega na tym, że masz na przykład tylko, pomijając oczywiście kategorię wiekową, to dałoby się to zrobić, ale masz tylko 6 odcinków. I Daredevil miał taką przewagę, jeszcze ten, to było w pierwszym sezonie, gdzie on mógł cały odcinek leżeć na kanapie u Rosario Dawson, zakrwawiony zmienionymi bandażami. Czy nawet w trzecim sezonie, to było nawet jeszcze mocniejsze, jak oni go tam wyciągnęli na początku i do tej jego matki tam zawieźli go do tego kościoła. I miałeś czas, żeby zobaczyć, jak ten człowiek musi się zbierać do kupy. Jak on jak mu w uszach dzwoni, jak on ma ten, wiesz, ten problem, jak wychodzi na ulicę, jakieś dwaj typowie spuszczają mu w pierdol, bo jego ciało nie jest jeszcze, nie zaleczyło się. I miałeś ten powolną rekonwalescencję, którą on cały czas miał. No, w 6 odcinkach, nawet przy PG-13 dałoby się pokazać pewne obrażenia bez nadmiernej krwi, ale no nie możesz mieć odcinka, w którym Hawkeye będzie leżał na kanapie po
nie, to bym musiał, wiesz, na następne święta by dopiero do domu wrócił.
Właśnie.
No, ale to jest tak, że w tym uniwersum Hawkeye mu może mówić, że no, jestem tutaj poobijany, bo tutaj po ostatniej walce może mieć pobite oko i tak dalej. Ale jak zaraz trzeba się dopierdalać na dachu, no to spoko, nie ma problemu żadnego, nie?
Okej, spadł na ulicę i nic jej się nie dzieje, wręcz z prędkością światła wbiega z powrotem. I potem myślisz sobie, no to Jelena jest niebezpieczna, no ale... I to jest z drugiej strony to jest o tyle śmieszne, że to nawet nie jest kwestia kategorii czy czegoś takiego. Oglądaliśmy dopiero co w tym samym uniwersum, w tej samej formie, z tą samą kategorią Falcona Winter Soldiera, i żeby typowi ściągnąć tarczę, to moją rękę wyłamali, nie? W momencie, to, i to było brutalne i to było takie, że aż sami ścieliśmy i okej, serious shit tutaj.
No właśnie, kurczę, no właśnie widać tutaj ten przywoływany Falcon Winter Soldier dużo lepiej też grał tonem, nie? Jakby tam też były sceny, które były naprawdę zabawne, gdzie był masa banteru między bohaterami.
Cały odcinek poświęcony naprawianiu
ale
łodzi.
Jakby wciąż ta relacja między właśnie Samem i Buckym jest czymś, co możesz bardzo prosto spisać komediowo, nie? To są dalej bohaterowie, którzy lubią sobie dogryzać i tak dalej. Ale jednocześnie no tamten serial potrafił jednak zagrać te dramatyczne motywy. Nie zawsze oczywiście, ale kiedy musiał, no to dawał radę, nie? No pamiętam cały czas doskonale scenę, wiecie, jak US Agent zabija tego jednego z tych villanów.
To jest koniec odcinka, a kolejny raz zaczyna się tą walką w hangarze, którą ja z kolei też do dzisiaj pamiętam, jak była brutalna i jak oni na końcu go jebnęli, że już nie wstawał, po tym jak mu rękę wyłamali, to widzisz, że ci goście ledwo wstają i ja w tym momencie absolutnie kupuje to, że oni tam się tak wszyscy wymęczyli, że naprawdę są ledwo się z ziemi podnoszą po tym, co właśnie przeszli przed chwilą.
Wiesz, ale nawet mieliśmy Jelenę w Black Widow, która wiesz, tam wiadomo, że CGI było jakie było, ale jeśli mieliśmy te sceny walk, to one miały całkiem fajną choreografię. Mieliśmy na przykład starcie, wiem, z Black Widow z Taskmasterem pierwszy na moście. No to była niezła choreografia. To była dobra dynamika i to coś, co można spokojnie pokazać w telewizji, nie? A tutaj, wiesz, dostajemy tą samą postać, Jelenę, która... Wiesz,
zupełnie jakby wiesz, po prostu to był sequel gry z tą bohaterką i nagle musi zaczynać od początku zbierać wszystkie umiejętności, bo ma tylko parę podstawowych ruchów.
Jakby nie te obręcze, jakbym nie wiedział, że to Jelena po masce, to po tym jak ona jest tu niekompetentna i po tym jak się szarpie z nimi w ten taki komiczny sposób, ja bym w życiu nie uwierzył, że to ta sama postać.
Tak, to wiesz, to wygląda jak sequel prosto na DVD, nie? Jakiegoś filmu kinowego, nie? I mamy te, w ogóle te walki, one są takie wolne, że jak kogoś przerzucasz, to ta Jelena takie robi oj,
echo zjeżdża na tej linii, żeby kopnąć, to też tak masz.
A nawet jakby kamera szybciej chodziła, to już byś miał jakąś dynamikę w tym, nie? A to kamera jest taka statyczna, nie? Że każdy tam robi przewrót.
A propos
widzisz, że ktoś czeka na swoją kolej, nie? Że tam ta echo czeka z tyłu, nie? Już jak bijatyce, wiesz, beat'em up, nie?
No to a propos tego, to chociaż nie zgodzę się z tego, że walki w Black Widow były fajne, uważam,
były,
że były
kijowe. Były, technicznie tak...
Ale
były,
jest jedna scena, a propos szybkiej kamery, kiedy Jelena właśnie zeskakuje, biegnie do windy do typa, podcina go... I z drugiej strony, i to jest tak na takim szybkim przejściu, jakby i szybkim jednym ujęciu. Pięknie to wygląda.
No i to jest coś, co możesz zrobić moment w telewizji, nie? To nie jest coś, co jest tylko dla kina.
Kamerą musisz pojechać za osobą, która zrobi jakiś ruch. A no tak, to jest takie pocięte i jednocześnie ja tak mam problem z tym, właśnie mówię, chcę lubić ten odcinek, bo w nim jest kupa dobroci, jest scena właśnie ze swetrami, jest scena z rzucaniem monetą, jest Jack tańczący i śpiewający i tak dalej, to wszystko piękne rzeczy, ale jednocześnie ta końcówka to jest taki pierd na końcu po prostu, który powoduje, że zostaje jednak ten smród i masz ten motyw, w którym tak bardzo końcówka ma się skupić na tym, jak bardzo zagrożenie wzrosło, bo pojawiła się nowa czarna wdowa, a przez wszystko, co tam się działo, tak nie potrafię tego kupić, że tam cokolwiek się stało. Mało tego, Maja wydała mi się mniej kompetentna, niż była jeszcze odcinek temu, po tym, co tutaj było. Jakby w poprzednim odcinku kupowałem, że ona jest badass. A w tym odcinku miałem wrażenie, tak, że kolejna dresiara wpadła na dach.
Wiecie, ja lubię tą postać, ale ona w poprzednim odcinku właśnie była tak bardzo syntetycznie pokazana, że ona jest super, nie? Ona tutaj nowała od małego, nie? Była wszystkich tam przerzucała i była taka fantastyczna i w ogóle. A tutaj nie ma się czym wykazać, nie? Ona dostaje tym teaserem i ucieka nagle. Ja mówię, kurczę, ona ma serial dostać, nie?
Właśnie.
No, dostała tą strzałą, chyba dlatego się zawinęła, bo
stwierdziła. Strzał, teaserem i stwierdziła, przestańcie do mnie strzelać, wychodzę.
Wcześniej nikt mi nie strzelał nigdy.
Mówię, kurczę, to nie jest ta z gumką strzała, nie? Tylko prawdziwa. Au. Mogę umrzeć.
Nikt mi nie powiedział. Wychodzę.
No. To przeszkadzało, więc to jest ta końcówka. Zresztą tak jak gadaliśmy na live ostatnio z Łukaszem, nie, że te seriale miały robić to wrażenie filmowości, nie? Miały być tym przedłużeniem filmu. Nie?
I po dalej tym nie widać, robią, to jest takie...
Nie robią, no. A ta scena idealnie pokazała, że to jest bliżej CW niż kina.
Robią to gorzej niż poprzednie seriale. Ja, jak Loki nie miał scen walki, bo one wyglądały jak wyglądały, ale chociaż miał te sceny właśnie tworzenia sztucznego Asgardu, czy jakiegoś tam takiego dodatkowego, nie wiem, nawet to jak wyglądała scenografia zamku Kanga, nie?
Ale Loki chociaż miał styl, nie?
Jakby właśnie o to chodzi. Chodziło tego zamku
stylu,
i czułeś,
zawsze utrzymana, to działa, wiesz, ktoś położył nacisk na to chociaż, nie? Tak, nie na scenę walki, ale chociaż na to, żeby ten serial miał konkretny look.
Scenografia była super.
W ogóle ta walka wygląda jak dokładnie jak z Netflixa walka Iron Fista w drugim sezonie
na
z Stafford Mary. Nie, Stafford Mary na stacji metra.
Ja pamiętam na dachu.
Na dachu też, albo jak walki z Defenders, które były dokładnie tak samo syntetyczne.
Tak, bo było za dużo ludzi w kadrze i nie wiedzieli, co z nimi robić. A jednocześnie to nie tak, że się nie dało, bo skoro jesteś przy Netflixie, ja uwielbiam walkę z drugiego sezonu Daredevila, kiedy on ratuje Punishera. I masz motyw, w którym mieli pomysł na to, żeby Punisher próbował zabijać ludzi, a Daredevil próbował ich bić, tak, jednocześnie powstrzymując Punishera, żeby ich nie zabijał. I tam miałeś ten pomysł, ten cały ruch był zrobiony w ten sposób, że tak, Daredevil trochę między nimi tańczył, ale fabularnie było tam tyle uzasadnione, że byłeś w to wkręcony i to był pomysł na to, jak zrobić więcej stron, powiedzmy, walki w tym wszystkim. A tutaj po prostu nie było nawet na to pomysłu. I mówię...
A tu też...
Ale właśnie o to chodzi, że widzisz, że to jest, że ten jest... Mieliśmy WandaVision, które nie miało scen akcji. Końcowa była fatalna, ale tam budżet, gonienie i tak dalej. No ale potem był Falcon Winter Soldier, przy którym usiedliśmy i stwierdziliśmy, może finał by miał trochę gorsze sceny akcji, ale było w nim dużo dobroci. Było na pewno im sporo fajnych scen akcji. Nawet ta pierwsza na ciężarówkach z pierwszego odcinku jadącego wyglądała 100 razy lepiej niż cokolwiek tutaj. I potem masz właśnie Lokiego, który, no sceny akcji może są, ale właśnie scenografie są piękne, zamek Kanga czy cokolwiek. Hawkeye nie ma się kompletnie czym pochwalić wizualnie. Ani nie masz tutaj fajnej stylistyki, ani kolorystyki, ani akcji. No nic, po prostu niczego tu nie ma.
Wiesz, bo też to kurczę, tutaj widać, ile to od reżyserii zależy, nie? Że mamy jednak ten duet komediowy Bertie, którzy to robili wcześniej komedię, nie? Cały duet, czas.
Chyba są
tak,
dwie panie.
Tak. No mówię duet komediowy, że jak twórcy, nie? Twórczynie. I wcześniej się zajmowały komedią, nie? I to działało. I to widać, że w tym odcinku też działa. To wszystko, co jest komediowe, to, co jest gadane, to, co jest statyczne, jest bardzo fajne, emocjonujące i działa. A jak przechodzimy do sceny akcji, no to widać, że to jest ktoś, kto, wiesz, duet, który się nie zna na robieniu scen akcji, nie? I po prostu, no trzeba to zrobić, nie? Bo to jest, wiesz, to jest najgorsze, że w tych produkcjach dalej muszą być ustawowo sceny akcji, bo mamy tych bohaterów, którzy znasz z dużego ekranu, że tam Hawkeye biegał, strzelał, tutaj też to musi robić. Czasami można by to odpuścić po prostu, nie? No i niech sobie...
Wiesz co, akurat się nie zgodzę. Akurat jeśli chodzi o Hawkeye'a, to ja jednak...
Niech z łuku postrzela, ale nie...
Właśnie znalazłbym jednak kogoś, kto ma pomysł na te sceny akcji. No. Jednak właśnie wbrew pozorom mogę więcej odpuścić, kiedy jest piu-piu i lasery i coś tam, bo ta postać jest super potężna i tak dalej. Natomiast kiedy właśnie nie potrzebujesz efektów specjalnych, ja troszkę więcej wymagam wtedy od tej postaci, żeby właśnie tego Falcon Winter Soldier tak dobrze działał, bo tam jednak skupiali się bardzo na choreografii i nie potrzebowałeś tych, wręcz jak Falcon trochę pomagał sobie silniczkami, to byłby na to pomysł, jak on dodaje dodatkowy punch do swoich ciosów, ale jednak to było skupienie na choreografii. I jednak wtedy wymagam trochę więcej niż jak, wiesz, napierdala się Thor z Hello czy coś w tym rodzaju.
No, kurde, bo to jest problem z tym elementem, który Endgame wprowadziło, to, że Hawkeye nagle jest super ninją, a nie tylko typem, co strzela, nie? Ale mogliby spokojnie po prostu zostawić to, wiecie, okej, okay, no, założyć, że to, co umie, no to umie, ale skupić się po prostu na strzelaniu z łuku i już, i to by bardzo ułatwiło sprawy.
W tym serialu działało idealnie.
W tym serialu też. No bo to dużo łatwiej jest jednak pokazać, no bo wiesz, możesz tą strzałę dać CGI po prostu i już, nie musi by strzelać naprawdę, a jednocześnie no po prostu pokazujesz typa, jak celuje z łuku i wiesz, i magią montażu i efektami specjalnymi pokazujesz, jak strzela w niesamowity
rozbija,
sposób.
To
i to tyle.
Tam spada na kogoś. Coś,
nie musisz mieć ludzi, którzy się napierdają od razu, nie? No. I już, no ale... mam wrażenie, że to by było, szczerze, to by było dużo ciekawsze, gdzie masz, wiesz, tak, zresztą tak samo z Kate, że masz parę bohaterów, którzy są świetni w strzelaniu z łuku, ale jednocześnie, no jakby się pojawiła Czarna Wdowa, no to im napierdoli, no bo jest lepiej wyszkolona. Wiecie, kilka klas wyżej pod tym względem. I to by dawało, wiecie, ciekawy pojedynek,
znowu,
bo nie byłby symetryczny, nie? Bo
tak,
masz zupełnie inne
ale znowu wrócę tutaj do Daredevila, skoro przy nim jesteśmy. Trzeci sezon, gdzie jest Bullseye. Pamiętasz, Radek, walkę w biurze?
No i super była, gdzie wykorzystywali wszystko,
miałeś
co
tak,
było
że za każdym razem, kiedy się zbliżali do siebie, Matt miał przewagę i rozwalał Bullseye'a za każdym razem, więc Bullseye za wszelką cenę starał trzymać dystans. Gdy tylko trzymał dystans, to po prostu w Matta leciały nożyczki, jakieś tam spinacze, piłki, wszystko co było w tym biurze i wiedziałeś, że Matt zostanie tam rozszarpany, jeżeli się do niego nie zbliży. I non-stop to było po prostu walczenie o to, kto utrzyma dystans, kto się do kogoś zbliży, kto będzie się chował.
Tak, ale wiesz, to właśnie dlatego...
To był tak super, a to było, miałeś biuro i dwóch typów, których po nich biega. Naprawdę nie potrzebowałeś nie wiadomo czego.
To była cudowna sekwencja. Ale tutaj też mogli to w prosty sposób wykorzystać. Dobra, przede wszystkim skupić się na tym, jakie umiejętności ma Hawkeye, nie? I na przykład mamy tą scenę, wdowa się pojawia z bronią, nie? I nagle mamy Clinta, który jest, wiesz, skończył mu się strzały, nie ma co zrobić, nagle, nie wiem, znajduje jakieś drobne nawet w kieszeni i zaczyna, wiesz, obezwładniać wdowę, rzucając tą kasą, nie? Jeżeli pistolet z ręki, ten, wiesz, wyrzuca, jakoś, nie wiem, blokuje jej gdzieś tam ramię czy coś, nie? Tylko tym. I to by super działało, bo byś widział, jaki on jest, wiesz, wyszkolony i to by działało też z tą sceną, która była wcześniej.
Dokładnie,
gdzie
pokazali ci po to, że ej, on to potrafi.
Tak, wobec, to było super, jakby tak, wiesz, drobniakami zaczął napieprzać w nią, nie? To by było fajne.
Byłby
było cheesy, pasujące do tego klimatu serialu, który działa najlepiej, nie?
Masz Kate, która zaczyna cały serial od tego, że rozpierdala nieumyślnie dzwon. Zrobić motyw, w którym ona zaczyna korzystać z otoczenia. Przebija coś na kogoś spada dzięki temu. Jakieś świąteczne dekoracje. Masz jebane święta, więc możesz wszystko obwieść tymi dekoracjami i my to kupimy, bo są święta. No. I ona po prostu zestrzeliwuje te dekoracje, które na nich spadają, nie? To by przecież wszystko działało jeszcze w tym serialu, ale tak bardzo nie ma pomysłu na to.
Ja sobie myślę, że ona chociaż, wiesz, jak spadła w te światła, to chociaż z tymi światłami przybiegnie i kogoś zwiąże tymi światłami. To mówię, no chociaż to będzie cheesy, ale będzie coś działo. Nie, to
coś oplątać strzałą te światła, by strzeliły na kogoś, wiesz, cokolwiek, żeby tam zrobić, nie? I myślisz sobie, tak nie wykorzystano tego wszystkiego. Jeszcze ci dali święta, gdybyśmy kupili najgłupsze dekoracje, które są używane w walce.
Jak to święta? Zawsze kupujemy najgłupsze dekoracje.
No to chodzi!
No niestety. No właśnie, nie wiem, to co...
Jakby Hawkeye strzelał jakiś Jenniferem z łuku nagle, wziął jakiegoś mu się strzelał.
Cokolwiek.
No ale właśnie to jest...
Albo strzelił jakiegoś balonowego i by tak eksplodował ten, wiesz, od helu w środku i by odrzuciło jakiegoś typa.
No to właśnie to jest problem tych zbyt wielu grzybów w barszczu. Po prostu ten serial próbuje mieć i sceny walki, to i dramat, i wiecie, i sceny akcji i tak dalej. Mogli się chyba skupić po prostu na jakiejś jednej konkretnej rzeczy. Mam wrażenie, że im częściej te seriale próbują, wiecie, różnych rzeczy naraz, to tym gorzej to wychodzi. A kiedy trzymałem się tego pierwszego oryginalnego konceptu i tej takiej głównej rzeczy, która wydaje się jej wyróżnić, to jest lepiej, nie? Wiecie, jak Loki był tylko tym takim Doctor Who z innym bohaterem, no to działa świetnie. Jak nagle się zaczynają sceny akcji, bohaterowie muszą walczyć, no to inny serial zupełnie, nie? Tak samo z, nie wiem, WandaVision, które póki się trzymało tej takiej sitcomowej konwencji i na tym nadbudowywało całą historię, no to się oglądało dużo lepiej niż jak nagle zaczęli strzelać laserami do siebie.
Tylko, tylko nie możesz tego zrobić z Hawkeye'em, bo jednak Wanda ma swoje czary i zakrzywienie rzeczywistości.
No kurwa, niech strzela z łuku po prostu. No, nie musisz mieć historii o super tajnych agentach, którzy się...
Tak, tylko pełna zgoda. Ale musisz mieć sceny akcji, bo chodzi o to, że możesz pokazać Wandy moce, jak siedzi w domu i jej się dom cały czas zmienia. Możesz pokazać Luke'ego, który używa swoich iluzji, żeby coś zmieniać, żeby zmieniać. Hawkeye musi strzelać z łuku, więc to muszą być sceny
no już
akcji.
Myślałem, że już ustaliliśmy, że może coś drobniakami rzucać, jak
tak,
jest potrzeba.
Okej, okay, okay, tak. Po prostu nie możesz ich usunąć za bardzo, bo nie pokażesz nic innego. Ale tak, mogli spokojnie robić 10 tysięcy innych rzeczy bez walk. I wiecie, co jest jeszcze smutne? Że to i tak są Bertie, które chwalimy, a finał tego, wracamy do tych dwóch, w których nawet te sceny, które tutaj działają, czyli te, kiedy bohaterowie siedzą i nic nie robią, to w pierwszych dwóch nawet one nie bardzo działały. I ja się dlatego bardzo obawiam o finał, który będzie, na pewno będzie wyglądał brzydko, na pewno będzie miał gównianą choreografię, ale jeszcze jest pod reżyserią gościa, który nawet te emocjonalne sceny słabo zrobił.
Ja mam nadzieję tylko, że wiesz, że Echo to nie będzie tak, że ona teraz uciekła i wróci dopiero do swojego serialu, że jednak tutaj coś dokończą, bo to było tak smutne. Najgorszy backdoor pilot, jaki widziałem w życiu.
No tak.
Wow, uciekła tak naprawdę.
Nie no, była serialu. Ta rozmowa z Kazim, która chyba jednak jest jeszcze w tym serialu.
No, ta rozmowa też fajna była.
Rozmowa była super.
Rozmowa była super, tak. Jak mi wyrzucił ten pistolet, to było komediowe złoto.
Ale w ogóle cały ten motyw, w którym właśnie pokazuje... O, to jest super, bo ci pokazuje Clinta jako tego gościa, który jest w stanie świetnie zaplanować miejsce, jakby. Bo jakby zawsze sobie go uważałem, że jego umiejętności polegają przede wszystkim na dostrzeganiu rzeczy, planowaniu rzeczy i zaobserwowaniu ich, jakby...
No, to jest wszystko dobrze, wiesz, ale on mówi, że widziałem, że ty tutaj kontrolujesz ją, nie? Ty masz tutaj takie podejście, bo zauważył to, nie? Bo,
tak, ale nawet wiesz, wszedł do samochodu i od razu obczaił wszystkie skrytki na broń. I to mi pobuduje tą postać, która ma pewne umiejętności, które się podciągają pod to i dlatego ta scena działa super.
No. Te postacie są najlepsze, jak je eksploatujesz od podstaw, nie? Od tego, co, wiesz, decyduje o ich popkulturowym żywocie długim, nie? Czemu Hawkeye jest taki super?
Gość jest świetnym obserwatorem.
Świetnym obserwatorem i który strzela z łuku przede wszystkim.
Tak, jest celny i obserwujący. No, dwie
wiesz,
rzeczy,
mu, których... Że zniszczyliby mu łuk, a on sobie zrobił taki mały łuk i wykłaczkami strzela takimi, wiesz, puk i wszystkim. Nawet to by
mieli szybki. Mieli łuki, recepturki i robili patyka.
Są święta. Mogli trafić do pieprzonego supermarketu, gdzie on mógłby z procy strzelać gumkowe i tak po prostu do ludzi.
Nawet nie z procy, tak jak Łukasz mówi, wiesz, gumka, recepturka i spinacze, nie?
Są po raz kolejny są święta. Mogli wpierdolić ich do supermarketu i byśmy to kupili.
Tak.
I tam byłoby wszystko. Rzucanie pluszakami,
strzelanie
Shuriken z wyobraź sobie tą, wiesz, Y-proce z gumką i jakimiś kulkami im w łeb by strzelał.
No właśnie, kurde, Hawkeye'a wszyscy kojarzą, nawet w tym serialu, jako tego typa z łukiem. Dajcie mu strzelać rzeczami wreszcie, nie? Im więcej będzie tego, tym mam wrażenie, że to będzie lepiej.
Wyobraź sobie, żeby trafili na strzelnicę jakąś taką, wiecie, w supermarkecie, tą taką zabawkową. I by łuków tych zabawkowych używali, na przykład z tymi, co się przyklejają. Tylko zamiast tego strzelaliby im, nie wiem, w broni, by ona się przyklejała.
Tylko wiesz, teraz zostały dwa odcinki, ja nie wiem, czy tu jest jeszcze miejsce i czas, żeby pokazać strzelanie z łuku, nie?
Nie, już nie.
Mówię, matka, Jack, Kingpin, Echo, Piotr Adamczyk jeszcze, reszta trakcji.
Tajemnica zegarka z kimkolwiek jest powiązana, Jelena.
Myślałem, że zegarek jest najważniejszy. Ja myślałem, że oni tylko zaczną od tego zegarka, że wiecie, no że zegarek skradziono z tej bazy Avengers.
Ja myślałem, że to będzie, że
to już zegarek... samo w sobie mi się wydało na tyle ważne, że okej, od tego zaczną, nie? Dopiero od tego się potoczy cała reszta, a tu się okazuje, że nie, zegarek wraca, jest bardzo ważny w tym momencie.
Ja w ogóle byłem przekonany, że to jest, nie wiem, jakiś zegarek, który w tym właśnie, tej bazie Avengers jest, nie wiem, Hawkeye zostawił przed tym nalotem całym i to jest jego ojca na przykład jakiś ważny dla niego. Nie.
Ojciec z Wietnamu go w dupie trzymał.
Ale nie, w tym zegarku są informacje na temat jakiegoś agenta i jak dostaną się niepowołane ręce, na agent zginie.
Tak, jak ja to usłyszałem, mówię, nie, no to zegarek powinien być po prostu, jak to, na którym mu zależy. Nie, to by było super.
Nie, już szybciej by było, żeby to była po prostu jakaś technologia Tony'ego Starka, którą po prostu trzeba gwiznąć. I jak ktoś to, wiesz, nie musisz tego tłumaczyć. Zegarek Ironmana, co on ma? Nie chcesz. To tak, zrobić z tego walizkę z Pulp Fiction. Wiesz, że zegarek Ironmana...
Zrobiliśmy zegarek w Pulp
Fiction. Ale nie, to jest zegarek, gdzie jest
ukryty... Nie zegarek z Pulp Fiction, walizka z Pulp Fiction.
To było full Marvelowe, jakbyś powiedział, to jest zegarek, w którym ukryta jest ten AI Tonego Starka i Robert Downey Jr. w ostatniej scenie serialu. Nie, dzień dobry!
Wystarczyłoby, żeby powiedzieli wprost, że to był zegarek Ironmana i nikt nie musiałby zadawać pytań. Już wszyscy mogliby się domyślać, że z nim jest coś nie tak.
To jest AI całe, które potrafi rakiety wysłać, czy coś.
Najgorsze, że to już na jakimś polskim kanale będzie, że Tony Stark powraca, bo powiedziałem, że będzie jak zegarek. Jutra analiza.
Ej, czy to, że żona Hukaja ma jakąś przeszłość znowu w
A to jakiś... było pewne, ja byłem przekonany o tym.
To już tylko, było wcześniej, czy to tutaj dopiero było?
Nie, tutaj wyszło. Ale wiesz co, nawet jakby... Okej, to spoko, podoba mi się to, jak ona jak dzwonią, jak ona mówi w innym języku, jak dzieci nie rozumieją, ale wiedzą, że tata dzwoni i że oni mają tą pełną rozmowę, ona wie, że on jest Roninem, ona dokładnie wie, co on robił, tam nie ma sekretów w tym małżeństwie. I ta relacja jest super poprowadzona, tylko tak jak mówię, jeśli okazałoby się, że w tym zegarku są informacje na temat jej, to ja nie widzę dramatyzmu w tym wszystkim, bo to nie tak, że sam Hawkeye nie ma za sobą takiego smrodu, że jeszcze, to żona teraz też. Ale to nie jest osoba w jakimś ochronie świadków, która jest gdzieś poza siatką, o której nikt nie wie, wiesz, to... Jakby jeżeli on chce przez to ochronić informacje o żonie, to dla mnie to...
To się okaże się, że to jest ten nowa Mockingbird i Bobby Moss wcześniej się nazywała...
No byli małżeństwem w komiksie.
Byli małżeństwem, no mówię. Czemu nie?
Trochę szkoda, szczerze mówiąc, że jeśli już mamy ten serial o Hawkeye'u i jest na nim miejsce na tyle postaci, to szkoda, że ta żona nie jest też, wiecie, postacią, tylko jest tą... Wiecie, tym, tam jej cała rola to jest to, że dzielnie czeka na to, aż może wrócić do domu.
I sprawdza w Google'ach.
No ale chociaż daj jej to, żeby może sprawdzić mu rzeczy w Google. Już nie tylko, wiecie, lepi pierniczki, tylko w razie czego może do komputera podejść i coś sprawdzić, nie? Aczkolwiek ja jestem też pod wrażeniem, że Linda Cardellini jedyne role, jakie gra, to role żon i matek. I tak praktycznie cała kariera, to była Velmą jeszcze, nie? Ale tak poza tym, to w zasadzie w każdym filmie, jak masz żonę, która gdzieś tam czeka dzielnie, to grają Linda Cardellini.
Ale wiesz, ale ja zupełnie serio mówię, że ona się może okazać właśnie jakimś Bobby Moore, kimś takim, kto wcześniej miał przeszłość i też by mogą na tym budować na przykład następny sezon. To jest za dobra aktorka, żeby
tego,
ją...
Tego
nadal,
jestem...
znaczy, nadal jest okej aktorka, nie? W takiej roli, nie?
Na tym etapie jestem tego pewien, że ona ma jakąś przeszłość, zaczęła mówić w innym języku i to zawsze, wiecie, nie znasz innych języków w amerykańskich filmach, jeżeli nie jesteś specjalnym agentem.
Ale wiesz, że to jest ten moment, kiedy musisz przejść na inny język.
No dokładnie. Więc
włącza się samo po prostu.
Idąc kliszami filmów, no to wiesz, że ten język to nie jest dlatego, że uczyła się, tylko dlatego, że jest super agentką. Więc jakby to jest pewne, tylko chodzi mi o to, że jeżeli teraz zrobił mi reveal z tego zegarka, że była z agentką, to będzie jak reveal. O wow, ale reveal, no kurde, nie spodziewałem się. Dlatego trochę bym nie chciał, żeby to chodziło o nią, bo to już jest jakby oczywiste na tym etapie. No.
Ale wiesz, że to też jest samograj pod drugi sezon, nie? Że wtedy, ona jest zagrożona, muszą jej sprawy rozwiązać z przeszłości, musi mąż z żoną muszą współpracować. To było bardzo hokejowe, nie? Że...
Tak, ale po raz kolejny...
Szczerze,
ale
okej, jak już pójdą tą drogą, to chociaż wtedy będzie miejsce dla tej bohaterki. No, przynajmniej będzie mogła coś porobić, coś zrobić
Ale z drugiej strony,
wiesz, to mogą zrobić, wiesz, Griswoldów, to będzie jak, wiesz, wakacje w Europie, nie? Tylko agenci, którzy uciekają przed czymś z dziećmi.
Właśnie, niech drugi sezon się opiera na tym, że rodzina Hawkeye'ów jedzie na wakacje, ale coś się odpierdala i cała rodzina musi po prostu się angażować w jakieś szpiegowskie rzeczy i po prostu się zamienia w małych agentów w którymś momencie.
Nie wiem.
I totalnie jak Griswoldowie, że przeskakują nad kanionem wielkim, coś takiego.
Ten
wielki strzałek. W Europie nad wielkim kanionem. Amerykańska geografia.
Mogliby zrobić to uczciwie i następnym razem, może nie już w serialu Hawkeye, ale powiedzmy nie, niech będzie serial Hawkeye, ale o Kate Bishop, i ona potrzebuje pomocy i dzwoni i nagle przyjeżdża żona Hawkeye'a i jest taki, o co chodzi, tym razem Clint zostaje z dziećmi. I tyle. Teraz Clint zostaje z dziećmi, oni tam siedzą, lepią pierniki, ja przyjeżdżam. Jest równy, tu w naszym małżeństwie jest równość, jeden dla mnie, jeden dla ciebie, teraz ty siedzisz, a ja jadę.
No, ale kurwa, dajcie tej aktorce coś, co zagraje coś innego. W ogóle spojrzałem, czym ostatnio grała. W Capone, grała żonę a la Capone. Jezu, no ale To był jakiś pomysł zawsze, więc jeśli będą chcieli to kontynuować, no to czemu nie? Bo szczerze mówiąc, po tym, ja mam wrażenie, że jeden sezon serialu to jest wystarczająco, żeby, wiecie, obserwować tego Hawkeye, który już jest zmęczony tutaj tą swoją robotą i już nie chce, już chce do rodziny, nie? Więc może dajmy mu to w kolejnym sezonie, nie? Niech sobie siedzi z dzieciakami wtedy.
No tak, to byłoby super i nam się bawią, a niech teraz ona coś robi.
No
i dzwoni do niego, dalej masz Renera, który by miał tą epizodyczną rulkę, żeby zalegitymizować, że on tu jest, ale...
No i masz Laurę Barton, Kate Bishop i jeszcze możesz dokoptować Jelenę i zrobić, wiesz, taki szpiegowski serial, kurczę, w klimatach Henry'ego Poczoliego. I to by było cool.
I miałbyś idealnie trzy różne charaktery? Pewnie.
Jestem pewien, że w drugim sezonie jeszcze wcisną tego coś z Ant-Mana, bo jest za dużo tych nawiązań i za bardzo to łączą. To będzie totalnie, nie?
To strzało Pyma, no.
Jakie są nawiązania poza strzału Pyma?
No nie, no wspominają cały czas o nim, jest ten, był tak, ten cosplayer był.
Okej, okay, tak, ten, tak, że wiesz, go dodali go do...
I było info, nie, że ktoś ten, showrunner się wypowiadał, nie, ten Jonathan Igla, o tym, że chciał Paula Rudda w tym serialu, tylko coś tam były jakieś ten
bo tarcia. Bo za mało jest tu postaci.
Ale widzisz, ale oni do siebie pasują, nie? Jako postacie, więc nie zdziwimy się, jakby chcieli do tego dążyć. Może po trzecim Hawkeye'u, nie? Znaczy po trzecim Ant-Manie.
No, albo w trzecim Ant-Manie. No, bo albo w trzecim Ant-Manie. Jeśli już tam Kate ma się pojawić, no to...
A tam się ma Kate pojawić?
Jakiś skup był w związku z tym chyba ostatnio.
Okej.
Okay. No. No dobra, to chyba tyle mniej więcej, nie? Jeśli chodzi o ten odcineczek. No, to jeszcze dwa przed nami. Zobaczymy,
mam,
co tam
się mam oczekiwania do kolejnego, bo jeszcze jest szansa, że on będzie dobrze pokazany. Dalej już, mówię, akcja już dawno jestem. Szczerze mówiąc, chociaż chciałem powiedzieć, że dawno mam ją za sobą, ale akcja potrafi być coraz gorsza, bo czwarty miał najgorszą akcję. Natomiast cały czas trzymam kciuki za to, że Kingpin dobrze wybrzmi, że jeszcze ten piąty wyjdzie dobrze. Najbardziej boję się finału na tą chwilę, to tak od razu mówię. Finały zwykle nawet w tych fajnych sezonach potrafiły kuleć, nie? Jakby ja kocham serial, tylko finał Lokiego, tak na dobrą sprawę, dlatego że był kompletnie, zmiażdżył oczekiwania, był przegadany, ale tak naprawdę właśnie dlatego działał. A no Falcon Winter Soldier finał był, no był okej, okej. Więc tu się boję finału.
No, plus finał Lokiego wprowadził tą postać, no, Kanga powiedzmy, który z kolei fakt, jak dobrze wypadł aktor wtedy, mnie nastawia teraz pozytywnie do Ant-Mana trzeciego, co jest karkołomnym zadaniem, a jednak działa.
Tam nie szarżowali ze scenami akcji, stwierdzili, że ich nie potrzebują tutaj, więc ich nie było w finale, no, tak, chwilę tam Loki i Sylwii się poprzepychali,
ale
tak naprawdę
ich nie było. Ze scenami akcji, jak masz aktora, który tak szarżuje, nie?
On ci wskoczy na biurko i masz scenę akcji.
Ale już przed finałem miałeś to taką tubę, że wiedziałeś, do czego to dąży, nie? Masz to miejsce, ten zamek i tam będzie konfrontacja, nie? I wszystko pięknie do tego zmierzało, domykało rzeczy, otwierało ci na nowe. A tutaj jest pierdyliard wątków, jak przed chwilą wyliczaliśmy, nie? I ja nie wiem, jak oni to połączą wszystko. A to miał być serial, który miał być super prosty, nie? Chłop chce wrócić na święta, nie może, bo są dresiarze ruscy jacyś.
No mówię, ale jeszcze jak uważasz właśnie na historię, to tak. WandaVision miała straszny finał po prostu. Ten finał to był atrocious. Masz z typem, co strzelał do dzieci i rzucaniem kulkami do bańki. Tam tylko rozmowa dwóch Visionów działała. Potem właśnie Falcon Winter Soldier, to nie był zły finał, ale był gorszym odcinkiem niż pozostałe po prostu. Loki miał bardzo fajny finał i jeszcze chciałbym tylko przypomnieć, Radek, że jeszcze był What If. Jak pamiętasz odcinek przed finałem, byliśmy tacy, ruszyli, a potem był finał. Więc mam obawy. Ale przed nami jeszcze piąty, może on będzie dobry. Przedostatnie odcinki były zwykle dobre.
No, tylko mają problem, żeby zawiązać te rzeczy. Chyba tyle w takim razie. No zobaczymy, jak im wyjdzie to powtykanie jeszcze tych kolejnych postaci, no bo myślę, no Jelena też jakoś nie zaznaczyła swojej obecności poza tym, że się pobiła trochę, ale myślę, że no będziemy musieli mieć tutaj sceny, jakieś konfrontacje i tak dalej. Znaczy wiecie, no ten Hawkeye staje się trochę tym, czym generalnie MCU bywa, czyli tym takim telenowelą po prostu, gdzie śledzisz losy postaci i to tyle, nie? Jakby no z tego, zresztą ja tak z ciekawości zajrzałem sobie dzisiaj na Twittera, gdzie pod tym hashtagiem także polska publika sobie dyskutuje. I tam zwykle są młode osoby, nie? Młodsze od nas pewnie z dekadę, które, jeśli nie więcej, które sobie dyskutują o tym serialu. No i wiecie, Nikt nam nie mówi o scenach walki, a niczym takim. Wszyscy się jerają tym, że
Jelena się pojawiła.
Hawkeye i w ogóle Clint i Natasza wspomniało o Nataszy, nie? Że ludzie tam płakali po prostu, jak była scena, gdzie on opowiada o tej Nataszy i że ten... I że masa osób pisała, że no, jak oglądała Endgame, to była tak wkurwiona, że to Clint powinien umrzeć, a nie Natasza, bo woleli ją, ale teraz zrozumieli, że nie, że to był dobry, że wiecie, że dobrze się skończyło. I ludzie są zaoferowani po prostu tym, no bo co, no lubią te postacie, śledzą ich losy, mają dalszy ciąg, powiedzmy, jakiejś tam ich historii, no i no, okej, no, ta seria w jakimś tam sensie tego dostarcza, nie? Tylko, no, problem jest taki, że do tej pory przynajmniej inne produkcje serialowe miały więcej do zaproponowania niż tylko to, że możesz śledzić dalszy odcinek tego wielkiego serialu, nie? Tego serialu pod tytułem Marvel Cinematic Universe.
Zmieniały jednak te postaci, a jednak... Jak bardzo lubię to, jak tutaj Clint wypada, jak jest fajny, to mimo wszystko nie czuję, żeby mi to coś do nowego jeszcze dopowiedziało. Jakby, że miał wyrzuty sumienia o Ronina, o to wiedziałem, że rozpacza po śmierci Nataszy, też to wiedziałem, że kocha swoją rodzinę, no też to wiedziałem, bo stał się Roninem, kiedy zniknęli. Jakby jestem na etapie czwartego odcinka i nie dowiedziałem się praktycznie nic nowego, no poza dodatkowym elementem jego fizycznych obrażeń i słuchu, ale...
Tak, no w zasadzie dwie fajne rzeczy, które jakoś tam serial dopowiada i ci pokazuje z jakiejś strony, to po pierwsze, no to właśnie ten cały element tych kulis, powiedzmy, hokajowania. No nie wiem. A druga rzecz to jest no, ten element, że się Kate pojawia, nie? To postać, która może być jakąś tam jego podopieczną, ewentualnie następczynią, nie? No to jest jakiś nowy element, bo tego nie było. No bo no, do tej pory, no to Hawkeye, no znaliśmy głównie dlatego, że po pierwsze, no jestem normalsem, tak? W tym gronie Avengers. Po drugie, no ma rodzinę, nie? To jest to, co Whedon w drugiej części dopowiedział, no że family man, nie? Wcześniej o tym nie mieliśmy pojęcia, a tutaj dowiemy, że no family man. No i ta przyjaźń z Nataszą, która gdzieś tam poza filmami się rozgrywa najwyraźniej, nie? Cały czas, w ogóle to jest najbardziej irytująca rzecz, że zawsze dostajemy jakieś tam informacje, że o, tutaj walczyliśmy kiedyś, tutaj się chowaliśmy w rurze z Nataszą, ale było, ale przeżywaliśmy przygody niesamowite, nie? Nigdy, kurwa, tego nie widzieliśmy na ekranie, ale wierzymy, że tak było faktycznie.
Pamiętam Budapeszt.
No, tak. Więc to są głównie te rzeczy, no i mam wrażenie, że można było mimo wszystko. No zobaczymy oczywiście, jak co będzie w tych dwóch odcinkach. Zobaczymy, no może jeszcze da radę coś o tej postaci powiedzieć więcej, nie? No bo też jest jeszcze ten element Kate, która pewnie pozostanie w tym uniwersum na dłużej. Może jeszcze tutaj coś o niej się dowiemy ciekawszego. No, to tyle. Także słuchajcie, no dajcie nam znać, jak wam się podobało i być może macie jakieś tutaj teorie co do tego, co się wydarzy dalej w tym serialu, albo co, jak się potoczą losy postaci, ewentualnie może na coś nie zwróciliśmy uwagi, możecie nam o tym oczywiście tutaj napisać w komentarzach, chętnie poczytamy. Zapraszam oczywiście do wspierania naszego kanału, do zajrzenia na nasz sklep, do naszego sklepiku, gdzie jest wzór świątecznej koszulki, a my widzimy się za tydzień, znaczy za tydzień przy okazji omówienia kolejnego odcinka, natomiast pewnie zobaczymy się już w poniedziałek przy okazji nowego materiału, albo streamu, zobaczymy. No, z wami był Radek Pisula, Oskar Rogowski, jeszcze są w Kastelmach. Trzymajcie się, cześć!